Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy dzisiaj słowo zapisane w księdze, pierwszej księdze Kronik, rozdziale 11, strona 449. Pierwsza księga Kronik, rozdział 11. Wtedy zebrał się cały Izrael u Dawida w Hebronie, mówiąc: otośćmy kość Twoje i ciało Twoje. Już i dawniej, gdy jeszcze Saul był królem, Ty wyprowadzałeś i przyprowadzałeś Izraela. Pan Bóg Twój rzekł do Ciebie: Ty paś będziesz mój lud Izraela i Ty będziesz księciem nad moim ludem, nad Izraelem. Przyszli więc wszyscy starsi Izraela do króla, do Hebronu i Dawid zawarł z nimi przymierze w Hebronie przed Panem, po czym namaścili Dawida na króla nad Izraelem według słowa Pana wypowiedzianego przez Samuela. Gdy potem Dawid wyruszył wraz z całym Izraelem na Jeruzalem, to jest Jebus, gdzie kraj zamieszkiwali Jebuzejczycy, mieszkańcy Jebus rzekli do Dawida: nie wejdziesz tutaj. A jednak Dawid zdobył twierdzę Syjon, to jest miasto Dawida. Dawid powiedział wtedy: kto pierwszy pobije Jebuzejczyków, ten zostanie naczelnikiem i hetmanem. Pierwszy wtargnął Joab, syn Ceruji, i został naczelnikiem. Potem Dawid zamieszkał twierdzę, którą dlatego nazwano miastem Dawida. Rozbudowując miasto wokoło Milo, Joab zaś odbudował resztę miasta. Dawid rósł coraz bardziej w potęgę. Pan zastępów bowiem był z nim. A to są najprzedniejsi rycerze, których miał Dawid, a którzy go dzielnie wspomagali przy sprawowaniu władzy królewskiej, obwołując go wraz z całym Izraelem królem, zgodnie ze słowem Pana dotyczącego Izraela. Oto poczet rycerzy, których miał Dawid. Jaszobam, syn Hachmoniego, pierwszy z trzech. On to wywinął swoją włócznią nad 300, kładąc ich za jednym zamachem trupem. Po nim idzie Eleazar, syn Dodiego, wnuk Achochiego, jeden z tych trzech rycerzy. Był on z Dawidem w Pas Damim, gdzie Filistyńczycy zbierali się do bitwy. Był tam kawałek pola obsianego jęczmieniem, gdy lud zbrojny uciekał przed Filistyńczykami. On stanął w środku tego pola, obronił je i pobił Filistyńczyków. Pan zaś dał wielkie zwycięstwo. Trzech z tych 30 czołowych rycerzy zeszło raz do Dawida po skalę do pieczary Adullam, podczas gdy wojsko Filistyńczyków obozowało w dolinie Refaim. Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Dawid miał pragnienie, więc rzekł: kto mi da się napić z wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie? Ci trzej przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która była przy bramie. Przynieśli ją Dawidowi, lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją jako ofiarę z płynów dla Pana, mówiąc: niech mnie Bóg zachowa od tego, bym to miał uczynić. Czyż miałbym pić żywą krew tych mężów, którzy z narażeniem własnego życia ją przynieśli i nie chciał jej pić? Tego dokonali ci trzej rycerze. Na czele 30 stał Abisza i brat Joaba. On to wywinął włócznią swoją nad 300, których położył trupem, więc też miał sławę między tymi 30. Między tymi 30 wyróżnił się, był ich wodzem, lecz owym trzem nie dorównał. Benajasz, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Kapsel. On zabił dwóch synów Ariela z Moabu. On także, gdy pewnego razu spadł śnieg, wstąpił do dołu i zabił tam lwa. Zabił również pewnego Egipcjanina, mającego 5 łokci wzrostu. Egipcjanin ten miał w ręku włócznię, grubą jak wał tkacki. On zaś podszedł do niego z kijem, tylko wyrwał Egipcjaninowi z ręki włócznię i zabił go tą jego włócznią. Tego to dokonał Benajasz, syn Jehojady. Miał więc sławę między tymi 30 rycerzami. Między tymi 30 wyróżnił się, lecz owym trzem nie dorównał. Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej. Dzielnymi rycerzami byli Asael, brat Joaba, Elchana, syn Dody z Betlejemu, Szammot z Haroru, Heles z Pelonu, Ira z Ikesza, z Tekoła, Abiezer z Anatot, Sibekaj z Huszy, Ilaj Achoach, Macharaj z Netofy, Helec syn Bany z Netofy, Itaj syn Ribaja z Gibei Beniaminickiej, Benajasz z Piratonu, Huraj z Potoku Gasz, Abiel z Araby, Azmawet z Bachurim, Elachba z Szalbonu, Jaszem z Gizonu, Jonatan syn Szagiego z Hararu, Achiam syn Sachara z Hararu, Elipal syn Ura, Hefer z Mekery, Achiasz z Pelonu, Hesro z Karmelu, Naraj syn Ezbaja, Joel brat Natana, Michbar syn Hagriego, Selek z Amonu, Nachraj z Berot, Giermek Joaba syna Serui, Ira z Jeteru, Gareb z Jeteru, Uriasz Hetejczyk, Zabad syn Achlaja, Adina syn Żizy, Rubenita, naczelnik Rubenitu w liczbie 30, Hanan syn Maki, Joszafat z Miteny, Uzjasz z Asztarot, Szama z Juel, synowie Achatama z Aroeru, Jediel syn Shimrego, Jocha brat jego Stis, Elil z Machawy, Jeribar i Toszawiasz synowie Elnama, Jitma Moabitczyk, Eliel, Obed, Jael z Soby. Do tego miejsca. Trochę ich było, chociaż wolę nazwiska polskie wypowiadać niż izraelskie, ale jakoś się udało, dzięki Bogu. Zauważmy, że wśród tych wojowników Dawida, prawdę mówiąc, pod koniec Dawida w księgach kronik było też jeszcze jeden spis wojowników Dawida. On różnił się może w 2%. Większość wojowników, co kiedy zaczęła z nim wojować, z nim została. Kilku zginęło, dwóch, może trzech, między innymi Joab. Chociaż zauważmy, Joab, który został hetmanem, który został dowódcą Dawida, nie został wymieniony wśród tych 30. 33 dokładnie. Może dlatego, że był zbyt brutalny, może dlatego, że kiedy dochodziło co do czego, to stawał przeciwko Dawidowi i to go zgubiło, bo zginął śmiercią tragiczną z rozkazu Salomona. I zauważmy, kiedy Dawid, kiedy jeszcze nie był królem, tutaj w tym fragmencie już wołano go, obwołano go królem nad Izraelem, zaproponowano mu te stanowisko, ale kiedy cofamy się kilkanaście lat wstecz, kiedy jako młody chłopak został namaszczony na króla przez proroka Samuela, i kiedy musiał stawić czoło zamachom Saula, pierwszego króla izraelskiego, już wokół niego gromadzili się ludzie, którzy zaczęli go wspierać. Z jakiego powodu gromadzili się wokół niego ludzie? Odczuwali w sercu, że to jest ten, za którym muszą pójść. Kiedy my nawracamy się do Jezusa Chrystusa, kiedy nawróciliśmy się, nikt nas do tego siłą nie zmusił. Nikt nas, jak to mówią niektórzy, nie przekabacił. Nikt nas nie opłacił, żebyśmy poszli za Jezusem. Chociaż wielu ludzi w świecie tak myśli. Słyszałem takie, że żaden człowiek o zdrowych zmysłach nie trafiłby tu. Ale według zdrowej wiary na pewno. Ci ludzie szli za Dawidem, dlaczego? Że kiedy Dawid się odzywał, kiedy mówi w namaszczeniu Bożym, kiedy zaczął postępować w taki sposób, jak to się Bogu podobało, ludzie w prostocie serca szli za nim, bo wiedzieli, że to jest ten człowiek, który ich poprowadzi, ten człowiek, który będzie się nimi opiekował, ten człowiek, który nadaje się na króla. Jezus Chrystus poprzez Ducha Świętego codziennie nam udowadnia, że właściwego wyboru dokonaliśmy, idąc za Nim. Dlaczego? Przecież kiedy nawróciliśmy się, kiedy Jezus wszedł do naszego serca, kiedy zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym i kiedy z dnia na dzień wzrastamy przed Bogiem, wzrasta nasza świętość, wzrasta nasze namaszczenie, zmienia się nasz charakter, w ogóle zmieniamy się jako całość. Przecież na samym początku można powiedzieć, Jezus mógł nam swoją miłość udowodnić, pokazać w słowie swoim poprzez potwierdzenie w sercu i starczy. Nie, każdego dnia Jezus potwierdza naszą przynależność do Niego. Jezus potwierdza cały raz naszą przynależność do Niego. I Dawid, kiedy... Zanim jeszcze powiem o Dawidzie. Wiecie, był jeden człowiek, który w tym miejscu Słowo Boże nie wspomina. Nazywał się Iszboszet. On przez jakiś czas próbował rządzić kilkoma plemionami izraelskimi. Ale wiecie, on był tak niskiego znaczenia, że Słowo Boże tylko w kilku miejscach o nim wspomina. Jest mowa o Saulu w tym fragmencie i od razu jest przejście tak płynne do Dawida. I kiedy Dawid zdobył Sejon, nazwał go, wiemy potem, Jeruzalem, bo ono wcześniej nie należało do Izraelitów, miasto zostało odbudowane i jest wymienieni, są wymienieni rycerze Dawida. Ale ciekawa jedna rzecz jest. W 16 wierszu, od 16 wiersza jest taka ciekawa historia w kilku wierszach opisana i tam czytamy tak. Dawid przebywał wtedy w warowni, a w Betlejemie stała wówczas załoga filistyńska. Czyli Betlejem nie był pod władzą Izraela, Filistyni w tym mieście przebywali. I Dawid miał pragnienie, więc rzekł, kto mi da się napić z wody ze studni betlejeńskiej, która jest przy bramie. Tu nie chodziło o wodę, bo wodę można było się wszędzie napić. Chodziło z tej studni betlejemskiej. Ona musiała mieć jakieś specyficzne znaczenie. Dawid sobie tak zażyczył. I Dawid zadał pytanie, to nie był rozkaz, ty idziesz i macie zrobić to i tamto, kto mi da się napić? To było takie życzenie. Wtedy ci trzej, od wiersza 18, rycerze, przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która była przy bramie, przynieśli ją Dawidowi. Dawid nie chciał jej pić, tylko wylał ją na ofiarę spłynów dla Pana, mówiąc tak, niech mnie Bóg zachowa od tego, bym to miał uczynić, czyż miałbym pić żywą krew tych mężów, którzy z narażeniem własnego życia ją przynieśli i nie chciał jej pić. I ten dowód, ten, można powiedzieć, czyn Dawida sprawił to, że ludzie szli za nim. Bo nie dość, że Dawid wymagał, jako ten, który dowodzi, jako przyszły król, oni wiedzieli, że muszą służyć królowi, ale Dawid za każdym razem pokazywał swoim żołnierzom, swoim poddanym, że oni są dla niego dużo warci, że ich szanuje, że ich kocha, że jest do nich przywiązany. Nie jest tylko taki władca jak syn Salomona, pamiętacie, Rehabeam. On tylko wymagał, macie mi tu służyć, macie, nieważne ile was to kosztuje, nieważne, że nie macie własnych majątków, wszystko musicie mi oddać, nieważne, ja muszę mieć, wy nie musicie nic mieć. Jesteście bez znaczenia. Dawid pokazywał na każdym kroku, że ja jestem waszym królem, wy jesteście moimi poddanymi, ale jesteśmy jak rodzina. Nie pan i władca i słudzy, jesteśmy jak rodzina. I patrzcie, podobnie jest w życiu chrześcijanina. Jezus jest Panem, prawda? To prawda, jest Panem, Panem, Królu Królów, jest naszym Zbawicielem, to prawda. My jesteśmy Jego sługami, tak, to prawda. Ale Jezus nieraz mówi do swoich sług, apostołów, że nie nazywam was sługami, tylko nazywam was braćmi. No, możemy teraz dodać i siostrami. Jezus jest naszym Bogiem, ale też jest naszym bratem. Z jakiego powodu? Bo Jezus jest Synem Boga i my jesteśmy dziećmi Boga Wszechmogącego. Może na innych zasadach, ale też jesteśmy w tej rodzinie. I Dawid tak traktował swoich rycerzy, swoich poddanych. Dlatego rycerze za nim szli. Byli wierni, potrafili nawet narazić swoje życie, żeby przenieść Dawidowi, może nie szklankę, wtedy nie było takich naczyń, w jakimś bukłaku wody. Musieli przejść kilka kilometrów, narazić swoje życie, groziło to śmiercią, bo weszli na teren wroga, przynieść wody. Dlaczego? Bo nasz Pan Dawid ma takie pragnienie. Patrzcie, jeśli jest relacja między jedną osobą a drugą, relacja na przykład na poziomie małżeństwa, po jakimś tam czasie jedna osoba zna pragnienia drugiej osoby. Albo ta osoba poinformuje nas o tych pragnieniach. Może nie mówię, żona mówi do męża, nie powie, kochanie, zrób mi herbaty. Tylko na przykład żona mówi, mam silne pragnienie, muszę czegoś się napić. Tak patrz, no to dobra, widzę, że popróbuję wstawać, coś tam pójść do kuchni. Ty już pierwszy, ja zrobię, siedź, ja zrobię. A na przykład siedzi żona i jest jej duszno. Widzi, że przeciera oczy, czy przeciera czoło, bo jest spocona, ma taki szybki, przyspieszony oddech. Co robisz? Nic, patrzysz, aż się wytrze, prawda? Nie idziesz, otwierasz okno na przykład, ale przynosisz szklankę wody. Relacja między jedną osobą a drugą jest taka, że człowiek wie, co dana osoba potrzebuje. Co dana osoba potrzebuje? W nocy wstajesz, coś tam chcesz zrobić, przychodzisz, patrzysz, żona odkryta, taką kołdra, prawda? I człowiek widzi, że drży. Bo to co, bierzesz kołdrę, sam się przykrywasz, śpisz, prawda? Nie, tu przykrywasz żonę. I to nie musisz się zastanawiać, bo człowiek jak wstaje rano, coś tam chce zrobić, to człowiek zaspany, nie myśli. Chcesz, że idę do toalety. To idziesz, zrobisz tam, co trzeba, wracasz i śpisz. Nawet nie wiesz, że wstawałeś. Ale to jest odruch. Patrzysz i przykrywasz. Dlaczego? No bo wstała ci powiedziała, że jest zimno. On nawet nie pamięta, że jest zimno. Ty ją przykrywasz, bo ją kochasz. Znasz pewne rzeczy, znasz pewne pragnienia. I ci rycerze nie zrobili tego, bo to był ich pan, pośrednio, ale zrobili to dlatego z zasady. Bo byli silnie emocjonalnie przywiązani do Dawida. Bo wiedzieli, że jak zaspokoją jego tą potrzebę, to jego życzenie, to wiedzieli, że on zna ich potrzeby i on wyjdzie naprzeciw ich potrzebom. I tak się stało. Przynieśli wodę, Dawid mógł, wiecie, wszystko wypić. Tu jeszcze mu pociekło trochę, wiadomo. Zadowolony siadł. On wiedział, ile ich to kosztowało. I to, że chciał pić, bo miał takie życzenie, to rzeczywiście chciał pić, ale nie zaspokoił swojego pragnienia, tylko oddał cześć, oddał szacunek tym, że narażali ich życie i oddał to, wylał to na ofiarę Bogu Wszechmogącemu. Jeśli my poświęcamy się dla Boga i Bóg wie, ile nas to kosztuje, tylko On wie, ile nas to kosztuje, my możemy coś tam wiedzieć. No musiałam wstać rano, musiałam coś tam zrobić. Bóg wie, ile w całej pełni nas kosztuje to, jak Bogu służymy. To Bóg nam odpłaci to sowicie. Inni władca to wykorzysta to. Bóg tego nie wykorzysta. Bo Bóg zna nasze potrzeby i będzie wychodził naprzeciw naszym potrzebom. Dlatego ludzie szli za Dawidem. Na przykład taki człowiek nazywał się Eleazar, syn Dodiego. Od początku służył z Dawidem. Kiedy Saul go ścigał, kiedy uciekał przed Absalomem, kiedy musiał się ukrywać, ten człowiek i jeszcze może z jeden cały czas byli z nim. Zostawiali swoje rodziny, byli z Dawidem. Słowo Boże mówi w Ewangeliach. Nie ma takiego, tam jest Słowo Boże dokładnie mówi, który by opuścił dom, żonę, dzieci, wszystko, cokolwiek zostawił dla mnie i dla Ewangelii, a nie zostało mu to wynagrodzone. Bóg wynagrodzi nam to wszystko. Ale Bóg chce wiedzieć, że mamy z Nim jakąś relację. Nie tylko relację Bóg i sługa. Wiadomo, to jest Bóg, my jesteśmy sługami, powinna być taka relacja. Ale też ojciec, dziecko. Nie mówię tu ojciec tyran i dziecko poszkodowane. Miłość między ojcem a synem. Patrzcie, jaka relacja była między Jezusem Chrystusem a Bogiem Ojcem. Bóg Ojciec miał twarde zasady. Kiedy postanowił, że syn ma pójść na krzyż, to tak się stało. Chociaż Jezus w ogrodzie Getsemane prosił Boga, żeby jednak zmienił swoją decyzję. Co usłyszał Jezus, gdy o to poprosił? Ciszę. Ale Jezus powiedział, ale Panie, nie co ja chcę, tylko co Ty. Wiele jest tak wśród chrześcijan i nawet w domach jednorodzinnych, kiedy jest zależność między rodzicami a dziećmi, między Bogiem a chrześcijanami, Czasami jak Bóg powie, jakieś nam polecenie da, jakieś zadanie do wykonania, to wielu chrześcijan zastanawia się nad tym zadaniem. A może to jest bez sensu zadanie? A po co takie coś robić? Zamiatanie. Co to jest sprzątanie kaplicy? To wiecie, na Ewangelię głosić. Włożyć na kogoś rękę, to jest coś, jakby powiedział, Robercie, włóż na kogoś rękę. No, pierwszym poleciał, prawda? I oczywiście wiedziałbym, że będzie skutek pozytywny. Ale jak Bóg mi mówi, no idź, posprzątaj toalety. Inna, wiecie, waga jest tego zadania. I czasami wielu chrześcijan tak waży zadania, które Bóg mówi. To ci rycerze powinni powiedzieć, Dawidę, no to co ty mówisz, to jest bez sensu. Po trochę wody mam biec, narażasz swoje życie, rozumiem. Jak ten, który bronił nawet kawałka pola obsianego jęczmieniem. No inaczej, jęczmień, chleb z tego jest. Wielu ludzi się nakarmi. Nie jest mowa, ile tego pola było. Jeśli chodzi o wielkość, ile tego jęczmienia. Ale mimo wszystko, większy pożytek, więcej ludzi się naje, na dłużej starczy. A woda? Moglibyśmy zginąć, moglibyśmy po drodze zgubić tą wodę, mogłoby się wylać, mogłoby się bukat podziurawić. U nich nie było takiej dyskusji. Dawid miał, nasz Pan, pragnienie, to biegniemy. Nasz Bóg życzy sobie, abyśmy to zrobili. Nieważne, co ja o tym myślę. Nawet nie muszę o tym myśleć. Pan Bóg zażyczył sobie, ja to robię. Zasada. Robię przyjemność dla mojego Ojca. Nie wykonuję rozkazy Boga. To jest inaczej, wiecie, rozkazy to się wykonuje, bo się musi. Rozkaz to jest mus. A jak robisz coś z pragnienia serca, aby zrobić przyjemność drugiej osoby, to jest zupełnie co innego. Wiecie, można dać żonie szklankę z wodą, no bo musisz. No bo ona ci zlegnie, a ona tylko utrzymuje rodzinę i z czego będziesz żył. Bo ona w ten sposób myśli. I niektórzy tak myślą. Miłość między Bogiem a człowiekiem. Nieraz Paweł mówił, kiedy mówił, jaka jest zależność między Bogiem a człowiekiem, często to porównywał do małżeństwa. Między jedną osobą a drugą. Kiedyś słyszałem rozmowę takiej osoby z drugą osobą w szkole, blin to było. Jedna siostra powiedziała tak, że była kiedyś u swoich dziadków, oni już nie żyją. Wtedy oni jeszcze żyli. Zajechała do nich na wieś i widzi, że siedzą dziadkowie na ławeczce. Oni byli koło 90 już, to był zachód słońca i tak siedzieli obydwoje, tak patrzyli na to zachodzące słońce, wiadomo, takie czerwone niebo, pięknie to wygląda. Trzymali się za ręce. 60 lat po ślubie, 60 parę nawet było po ślubie. Siedzieli się za ręce, trzymali. Nagle dziadek wstał, a mój dziadziu, gdzie idziesz? Pyta się wnusia. Babcia chrząknęła, czyli suchą gardle, pewnie pić się chce. I pokusztyka z laseczką zrobił i herbatę przeniósł. Jak przynosił, tyle zgubił. Bo wiecie, już może trochę ręka drży. Przyniósł herbatę, ona się napiła i zrobiła pocałowała go w policzek. 60 ponad lat po ślubie. Relacja. Bóg chce mieć taką samą relację z nami. Dawid miał relację ze swoimi rycerzami. Był ich przełożonym, był królem, któremu winni byli szacunek, posłuszeństwo, oddawać hołd, wiecie, prawo królewskie. Ale Dawid, zauważcie, porównanie do Saula nie wymagał aż tyle. On to otrzymywał, ale nie upierał się przy tym, żeby tak względem niego się zachowywali, bo on traktował ich jak rodzinę, jak przybranych synów. Widzimy, i podobnie działa Bóg. Jeśli widzi nasze zaangażowanie dla Niego, Bóg nam się złotem odpłaca poprzez błogosławieństwo każdego dnia. Tego się zliczyć nie da. Na przykład po kazaniu będziemy mieli świadectwo. Siostra Ewa ma parę słów do powiedzenia. Powie o miłości Boga, którą doświadczyła w swoim życiu. To jest właśnie relacja. To jest relacja. To nie jest sprawozdanie, ile ona w tym miesiącu owiec zabiła, żeby Bogu ofiarę złożyć. To nie o to w ogóle chodzi. Usłyszymy słowa, kiedy coś Bóg zrobił dla swojego dziecka. O takiej relacji Bóg wymaga. Relacja król poddani w Biblii nabiera zupełnie innego wymiaru niż to, co prezentuje świat. Bo królowie to często są despoci, tyrani, wymagają, w zamian nic nie dają. A Dawid to był zupełnie inny król. Król, do którego Bóg się przyznawał. I zauważmy, w tamtym czasie Izrael był potęgą militarną, polityczną, no i tym bardziej duchową. Kiedy Dawid umiera, jeszcze siłą tak rozpędu, trochę Salomon to utrzymywał. Do czasu, kiedy nie zgrzeszył. A później to już się wszystko posypało. To był czas, złota era Izraela. Dlaczego? Bo Dawid był zakochany w swoim Bogu i był zakochany w swoich poddanych. A oni byli zakochani w nim, bo widzieli w nim Boga. Nie jako Boga, jak Dawid, tylko widzieli w nim Boga Jahwe. Bo on postępował tak, jak się Bogu podoba. Dlatego apostoł Paweł w swoich listach powiedział: patrzcie na wzór, który w nas macie. To nie o to chodzi, żeby czcić Pawła jako Boga. Tylko on tak postępował, że gdy będziemy postępować jak Paweł, będziemy się Bogu podobać. I podobnie chodziło o Dawida. Wiele rzeczy, które Dawid robił, można było w ciemno go naśladować, bo to się Bogu podobało. Wiadomo, nie wszystko, bo to był człowiek. Bóg chce mieć taką relację z nami, bracia i siostry. Korzyść jest obopólna. Bóg otrzymuje chwałę, my błogosławieństwo. Bóg otrzymuje chwałę, my otrzymujemy błogosławieństwo. Nawet więcej, Bóg dostaje chwałę, my otrzymujemy stokroć więcej, niż Bogu daliśmy. Poprzez miłość, którą Bóg żywi dla nas. To chciałem, bracia i siostry, abyśmy usłyszeli. Niech nas Bóg wszystkich błogosławi. Amen.